Audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Pana Wiesława, który będzie realizował tę naszą audycję. I witamy gościa. Jest z nami pani doktor Hanna Karp, medioznawca, religiolog i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej tutaj u nas w Toruniu. Witamy serdecznie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam serdecznie i Państwa, i wszystkich słuchaczy.
Dzisiaj mamy dalszy ciąg tej audycji zapoczątkowanej w telewizji, ale troszeczkę może pod innym kątem. Migająca pułapka.
Nam, dorosłym, to często się wydaje, że już jesteśmy na tyle dorośli, że właściwie możemy wszystkiego spróbować, na wszystko patrzeć i nic nam nie zaszkodzi, bo jesteśmy w stanie coś odrzucić, coś zaakceptować. No więc jeżeli coś się rusza i coś miga i w telewizji pokazują, to dlaczego nie mam tego obejrzeć? Przecież to jest dla ludzi. No właśnie, dla ludzi. Tylko pytanie. Programów jest dużo. Mam wybór. Mogę wybierać. Są różne programy, różne stacje. Czasami bywało, że oglądałem telewizję, coś się skończyło i żona, która niechętnie patrzyła akurat w tym momencie na mnie, że oglądam, mówi: i jaki pożytek odniosłeś z tego filmu? No się musiałem zastanowić, że właściwie żaden, a może jeszcze nawet i szkodę. Więc jak dzieci były większe, dorastały, telewizor już wtedy u nas w domu był niestety, trzeba było z dziećmi rozmawiać i stwierdziliśmy, że niektórych po prostu programów nie warto oglądać, bo one nic w nas nie zbudują. Poszerzą niby zakres wiedzy, ale pytanie, czy ta wiedza będzie nam pomagała w budowaniu relacji między nami w rodzinie, w budowaniu relacji z Bogiem, w modlitwie. Czy to nam pomoże, czy będzie wręcz przeszkadzało? No bo telewizja i te wszystkie media elektroniczne to jest właściwie pułapka. Trzeba po prostu umieć wybierać, żeby do tej pułapki nie dać się złapać, bo potem to już bywa różnie. Uzależnienie albo i szkody trwałe, które niszczą małżeństwo, niszczą rodzinę. Różnie to bywa, wszystko zależy, jakiego wyboru dokonamy. Szczególnie właśnie już w internecie to już ten wybór jest bardzo duży i jeszcze bardziej może być destrukcyjny. Oddaję głos.
Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Rzeczywiście tutaj jest wiele problemów, bo korzystanie z telewizji okazuje się, w ogóle z mediów, jest wielką sztuką. Telewizja może edukować, telewizja może bawić, ale tak jak w wypadku tego serialu i pytania, co pańskie małżonki, co ten film zaoferował, co on dał, mówiąc tak potocznie, no dał może to, co wszystkim czasami taki serial daje, mianowicie zapełnienie w ich mniemaniu niektórych czy większości widzów przyjemnie czas, a więc dostarczył rozrywki, zapełnił czas. Często wielu z nas po tygodniu pracy wraca do domu, jest piątek czy sobota, nie chce się nigdzie wychodzić i wtedy oglądamy telewizję i powiemy sobie, przy okazji będzie moment na to odpowiedni, jak ta telewizja może uzależniać, jakie są formy w ogóle oglądania telewizji, to troszeczkę w późniejszym momencie. Natomiast tutaj warto zacytować jednego z amerykańskich przewodniczących Komisji Federalnej Stanów Zjednoczonych do spraw łączności, który powiedział, że każda telewizja jest telewizją edukacyjną, tylko problem polega na tym, czego ona uczy. A więc właśnie, telewizor stał wyposażenie wszystkich domów. Teraz wiem, mamy bardzo nowoczesne telewizory, plazmowe, najwyższej jakości. Czasami zajmują wręcz pół ściany domowej. Czy jednak, kiedy zapraszamy na stałe do mieszkania takiego gościa, wiemy, czym ryzykujemy? I tutaj chciałabym zwrócić przez moment naszych słuchaczy uwagę na badania psychologów, którzy skupili się na młodzieży, która ogląda programy wypełnione agresją. Bo to jest odwieczne w ogóle pytanie medioznawców i tych, którzy badają media. Czy telewizja przedstawiająca agresywne zachowania wpływa bezpośrednio na agresywne zachowania ich widzów? Jak odbywa się ta korelacja między odbiorcą a nadawcą, czyli tym szklanym ekranem. I jeden z psychologów amerykańskich, George Gerbner, znany taki badacz mediów z Uniwersytetu w Pensylwanii, badał ramówkę telewizji z USA, począwszy od 1967 roku. I co się okazało? Że 2/3 programów zawierały sceny przemocy lub pobicia, a nawet zabójstw. I w ten sposób dziecko do chwili ukończenia szkoły średniej widziało w telewizji około 8 tysięcy scen zabójstw i 100 tysięcy innych scen z użyciem przemocy. Oczywiście to dziecko, które by oglądało bez przerwy, no oczywiście takiego dziecka prawdopodobnie nie było, ale mamy skalę tych obrazów. Badacz komentował wyniki badań, podkreślając, że w historii ludzkości zdarzały się już bardziej krwawe czasy, ale żadna z tych epok nie była przesiąknięta obrazami przemocy w tym stopniu, co nasza. I kto wie, dokąd zaniesie nasz ten potworny strumień widzialnej przemocy, wpływający do każdego domu przez migoczące ekrany telewizorów w postaci scen nienagannie wyreżyserowanego okrucieństwa. I ta refleksja, myślę, powraca do nas dzisiaj. Pojawia się pytanie, czy widzowie naśladują ekranowe wzory zachowania. To, co mówiłam w wstępie. I w ankiecie przeprowadzonej wśród skazanych w więzieniach w Stanach Zjednoczonych 9/10 uważało za możliwe, że programy telewizyjne o przestępczości mogą nauczyć kryminalistę nowych chwytów, a 40% przyznało, że próbowało popełnić przestępstwa, które widzieli na ekranie telewizora. Więc bardzo ciekawe są te dane. Dalej, badania psychologów wskazują, że długotrwałe eksponowanie przemocy w telewizji może wzmacniać agresywne zachowania widzów. Może też osłabiać czynniki powstrzymujące agresję, kształtować u widzów obraz rzeczywistości społecznej, zupełnie nieadekwatny do stanu faktycznego, a więc może widz przez długi czas korzystający z programów telewizyjnych, właściwie notorycznie oglądający, żyć stopniowo coraz bardziej pogrążać się w takim sferze iluzji pewnej. Nie kontaktować z rzeczywistością, mówiąc inaczej. Badania potwierdzają i wskazują, że obserwowanie przemocy w dzieciństwie z kolei w dużej ilości obrazów tak nasyconych przemocą determinuje późniejsza agresywność już w wieku młodzieńczym. A z agresywnych dzieci wyrastają nie tylko osoby na bakier z prawem, później zasilają szeregi przestępców, ale również okrutni mężowie, okrutni ojcowie. I badacze zastanawiali się, dlaczego samo obserwowanie przemocy wywiera taki wpływ na zachowania jednostki. I okazuje się, że przemoc w społeczeństwie nie jest wywoływana przez samą obserwację przemocy, ale przez pobudzenie będące wynikiem takiej obserwacji. A więc, mówiąc inaczej, pobudzenie narasta zwykle lawinowo, konsekwentnie, wzmacniając różne rodzaje zachowań agresywnych. Po drugie, bardzo ważna uwaga, że obserwacja przemocy osłabia hamulce wewnętrzne. W eksperymencie dorosły, uderzając lalkę, pokazywał dziecku dopuszczalność podobnych wybuchów i to doprowadziło do osłabienia hamulców u dziecka. Obserwacja przemocy więc aktywizuje związane z nią myśli, programując u widza agresywne zachowania. I kolejna sprawa. Przedstawianie przemocy w środkach kultury masowej wywołuje chęć imitowania różnych zachowań, w tym wypadku zachowań agresywnych. W badaniach psychologów dziecko będące świadkami specyficznych zachowań dorosłych dokładnie je naśladowało. I przemysł telewizji komercyjnej reklamuje właśnie wzory do naśladowania. Nasuwa się pytanie tylko, jakie to wzory? W filmach akcji na przykład policjanci strzelają prawie w każdej scenie, podczas gdy badania przeprowadzone w Chicago w latach 90. dowodzą, że prawdziwi policjanci w Chicago strzelają raz na 27 lat. No, w Polsce pewnie jest nie inaczej. Ostatnio zresztą były materiały, które mówiły, że polska policja, jeżeli chodzi o ćwiczenia w strzelaniu, to jest raz na kwartał czy raz na pół roku taki policjant strzela w celach ćwiczebnych. Więc tutaj mamy skalę tego. Dalej. Obserwacja przemocy przez młodzież, przez dzieci wpływa na ich procesy myślowe. I tak jak już sygnalizowałam wcześniej, wypacza odbiór rzeczywistości. I kolejna sprawa, bardzo ważna, obniża wrażliwość na okrucieństwo, ogólną wrażliwość, w tym na okrucieństwo, a z czasem nawet wyrabia obojętność na przemoc. I co się stanie, jeśli kilka razy powtórzy się jakiś bodziec pobudzający emocjonalnie, na przykład nieprzyzwoite słowa? Teraz jest bardzo dużo takich filmów akcji, filmów kryminalnych, kino akcji mówimy. I tam właściwie jak ktoś, kto rozumie chociaż na poziomie podstawowym język angielski, no to widzi, że no słowa, tam właściwie nie ma dialogów, tylko takie pojedyncze odgłosy. I to są odpowiednie słowa. Nieprzyzwoite oczywiście. I teraz co się dzieje? Jeżeli widz bez przerwy jest poddawany takim bodźcom, to ta reakcja z biegiem czasu będzie przygasać. Na początku nas to drażni, nas to męczy, a potem już właściwie jesteśmy nieczuli na te sprawy. I pojawia się też pytanie, w jaki sposób świat przedstawiony w telewizji wpływa na pojęcie człowieka o świecie rzeczywistym? Bo to jest sprawa właściwie zasadnicza. My w tej chwili jesteśmy społeczeństwem medialnym, mówi się o teledemokracji. Każdy z Państwa na pewno doskonale widzi, sam obserwuje, jak co się dzieje, kiedy zbliża się okres wyborów parlamentarnych, wyborów prezydenckich. Jak poszczególne telewizje reagują? Co się dzieje w ogóle w studiach telewizyjnych? I teraz badacze odpowiadają na pytanie właśnie, które postawiłam, że wpływ telewizji jest bardzo silny. Obserwacja nastolatków i dorosłych wykazała, że osoby oglądające telewizję co najmniej przez 4 godziny dziennie, a tak jest w wypadku, jeżeli chodzi o Polskę, statystyczny taki Polak w tej chwili ogląda właśnie około 5 godzin dziennie telewizję. Więc taki oglądający tyle godzin dziennie widz coraz bardziej odczuwa agresję w stosunku do siebie i uważa świat za, tutaj konkretnie chodzi o nastolatków, uważa świat za bardziej niebezpieczny niż ci, którzy spędzają przed telewizorem na przykład 2 godziny dziennie, a więc mniej czasu. A więc narasta agresja i wydaje się nam, czy widzom, że świat otaczający jest niebezpieczny, że niesie mnóstwo zagrożeń. I niewątpliwy jest fakt, że doniesienia o przemocy wywierają duży wpływ na powstawanie lęku u widzów, lęku u ludzi. Jeden z innych psychologów amerykańskich dokonał takiej klasyfikacji doniesień prasowych o napadach i rozbojach. Tutaj troszkę poszerzymy właśnie o media drukowane, nie tylko telewizję, i tu chodzi o badania prasowe. I co się okazuje? Że doniesienia prasowe o napadach i rozbojach, jeżeli pojawiają się ich opisy według takich kryteriów jak przypadkowość, a więc opisuje się brak jawnej motywacji bandyty na przykład, czy kogoś, kto niósł tą przemoc, sensacyjność, a więc często te newsy są niezwykłe i niosą drastyczne szczegóły. I kolejna sprawa, miejsce. Jak blisko czy daleko od domu potencjalnego czytelnika wydarzenie miało miejsce? I tych czytelników zapytano, którzy czytali notatki prasowe, jakie uczucia one w ich wywołują. I okazało się, że gdy ludzie czytają o przestępstwach lokalnych, bardziej się boją. Jeśli przestępstwo należy do przypadkowych, a więc nieumotywowanych, i prasa podaje sensacyjne szczegóły, niż wtedy, gdy w notatce prasowej nie występuje żaden z tych czynników. I więc spójrzmy w tej chwili na przykład na prasę bulwarową w Polsce, wydawaną chociażby przez koncern niemiecki, przez niemieckie, one dominują na naszym rynku. Jak bardzo pierwsze strony nasycone są przemocą. Jak bardzo może to kumulować w odbiorcach nieuświadomy lęk, a nawet agresję i poczucie, że świat, który jest dookoła nas, no, jest niebezpieczny. I więc tutaj no, myślę, że warto pomyśleć o tym, kiedy będziemy sobie przeglądać taką codzienną prasę, która cieszy się no, powodzeniem, sprzedaje się często w setkach tysięcy egzemplarzy. Jeszcze kolejna sprawa, to jest ciekawe, wracamy znowu do odbioru telewizji. Okazuje się, że medioznawcy zauważyli taką prawidłowość ciekawą, mianowicie sprawy śmierci dotyczące sprawy ostateczne, a nawet eschatologiczne, a więc związane ze śmiercią, czy nawet z faktem umierania, to, że jesteśmy istotami śmiertelnymi, po prostu umieramy, pojawiają się w mediach w kontekście zabójstw. I co się okazuje, że 40% dzieci w Szwecji, bo akurat tam przeprowadzone były te badania, w wieku od 6 do 10 lat myślą, że śmierć polega na tym, iż zostaje się zamordowanym. Po prostu taka jest istota śmierci, że ona pojawia się wtedy, gdy pojawia się morderca. Więc dzieci wiedzą bardzo mało albo prawie nic o chorobach i sądzą, że ludzie umierają z rąk zabójcy. Dalej, przemoc, efekty specjalne, nieszczęścia powodują fascynację złem z kolei. Oczywiście jest to świat nierealny, ale niestety niektóre z tych rzeczywistości stają się faktem. I tutaj mamy przykłady, często słyszymy o doniesieniach, że w Stanach Zjednoczonych młodzież przynosi do szkoły broń i zaczyna strzelać do swoich kolegów, do koleżanek, nauczycieli. Były dramaty takie odnotowano zresztą również w Europie, w Finlandii na przykład, w Szwecji, w Helsinkach, tutaj bardzo dramatyczne były doniesienia. Więc to są, przepraszam bardzo, więc widzimy na jaką skalę, jak młodzież potrafi być, no, poddawać się różnego rodzaju impulsom. Jeżeli przejdziemy na grunt europejski, do Niemiec na przykład, to każdego tygodnia w telewizji niemieckiej medioznawcy policzyli, że pokazuje się około 4000 zabójstw. To oznacza praktycznie zabójstwo co 2,5 minuty czasu antenowego. Nie mamy takich danych dotyczących tego, ile zabójstw przedstawia się w skali tygodnia w polskiej telewizji. Przynajmniej nie dotarłam do takich badań. Być może istnieją, ale no, są gdzieś tam bardzo głęboko ukryte w periodykach naukowych. Ale zauważamy nawet przy takiej bardzo potocznej obserwacji tego, co się dzieje na ekranach telewizyjnych w Polsce, że następuje eskalacja przemocy. I widzowie takich scen, co udowodniono, to wracam znowu do rynku niemieckiego, stają się właśnie wrażliwi, niewrażliwi na rzeczywiste skutki przemocy. A więc przemoc oglądana tylko w wersji takiej fantazji pewnej, później, kiedy patrzymy na rzeczywistą przemoc już na planie realnym, nie reagujemy tak jak należy. Wydaje się, że to jest przedłużenie jakiegoś obrazu telewizyjnego, obrazu filmowego. I często jest w ogóle problem, jak reagować. Coraz trudniej przychodzi właśnie reakcja na rzeczywistą przemoc. Oczywiście jest jeszcze problem taki, że dzieci, jeżeli chodzi o badania wśród dzieci, to dziecko nie odróżnia rzeczywistej agresji czy przemocy od agresji filmowej. I to jest na przykład na placach zabaw można obserwować takie zachowania. Telewizja też inspiruje dzieci. Na przykład dziecko widzi na filmie, że drugie dziecko jest podpalane zapałką, polane benzyną uprzednio i podpalone. I imituje takie zachowanie. To jest już stwierdzono. Wracając jeszcze na podwórko niemieckie, to obliczono, że w czasie 10 lat szkoły dzieci spędzają przed telewizorem 18 tysięcy godzin, w szkole zaś 15 tysięcy godzin. A więc przed telewizorem jest to czas dłuższy. Szkoła nie ma wpływu tak silnego jak telewizja. Więc to takie spojrzenie na to, czym jest telewizja, jak ona może formować, jak może wpływać na psychikę i oglądanie telewizji w tak długim okresie, w Polsce, przypominam, dochodzi to prawie do 5 godzin dziennie, Możemy mówić w tej sytuacji już o uzależnieniu od telewizora. To, co tutaj pan redaktor mówił na wstępie właśnie, że jest to coraz częstsze zjawisko. I teraz, jakie są sposoby oglądania telewizji? Tak pokrótce przy okazji, że jestem, to powiedzmy sobie o tym. A więc tutaj medioznawcy przez szereg lat badali ten temat i można już mówić o pewnych kategoriach, o jakiejś typologii tego oglądu. I mówimy o zjawisku tak zwanej teletapety. A więc oznacza to, kiedy mamy do czynienia z takim zjawiskiem. Ktoś przychodzi z pracy do domu i pierwsza rzecz, jaką robi, to włącza telewizor. A następnie idzie do łazienki, idzie do kuchni, włącza komputer, patrzy, czy coś się nagrało na sekretarce. To normalnie takie czynności domowe, gdzieś dzwoni, sprawdza, ale ten telewizor jest taką teletapetą. On jest. On musi i właściwie zanim się nie zakończy życie domowe, to ten telewizor stale towarzyszy domownikom. Więc można powiedzieć, że to jest takim tłem. Ogląda się programy z kolei po kolei w tej sytuacji, ale bez zbytniej uwagi, trochę jakby mimo woli robi się coś innego. Drugi rodzaj oglądania telewizji to jest wtedy, gdy mamy do czynienia z takim zjawiskiem telestop gap. Tak to nazwano i to jest coś takiego, coś w rodzaju telewizji z przerwami. Jest to sposób oglądania taki niestały, ale nie z powodu świadomego wyboru programów, ich selekcji, ale raczej ze względu na okoliczności zewnętrzne. Na przykład dzieje się tak w szpitalach, więzieniach, a więc tam, gdzie ten użytkownik nie ma bezpośredniego wpływu na włączenie lub wyłączenie telewizora. Kolejny rodzaj, trzeci, bardzo niebezpieczny rodzaj oglądania telewizji, korzystania z niej, to jest telefascynacja. I tutaj to wtedy ogląda się wszystko stale, jak leci, jak to mawiamy potocznie. A więc z pewną uwagą, nawet kiedy przyjmujemy gości, kiedy ktoś jest, albo nawet kiedy zadzwoni telefon, to kończymy rozmowę, bo jest tutaj jakaś audycja, coś ważnego. Goście przychodzą do nas, to wtedy oglądają z gospodarzami telewizję. Życie towarzyskie, rodzinne jest jakby na drugim planie, nie ma rozmów. A jeśli to o programach oczywiście telewizyjnych, nie ma czasu na czytanie, uprawianie hobby, na spacery. Nawet jest niedziela, no to do kościoła, tak oczywiście, ale zaraz tutaj, czy nie ma coś w tym czasie, jakiejś audycji ważnej i tak dalej. Więc jest to taka telefascynacja i jej ulega coraz więcej rodzin. I tak się dzieje też w Polsce. Można, medioznawcy to zjawisko zaobserwowali. Kolejny, czwarty rodzaj, to jest rodzaj taki, który można pochwalać, korzystanie z telewizji. To jest tak zwane fakultatywne, albo z francuska, jak to francuscy medioznawcy nazywają, a choix z wyboru, albo fakultatywnie, więc dowolnie. Czyli to jest najrzadszy sposób oglądania. Polega na świadomym wyborze programów. Tutaj życie rodzinne czy ciekawe towarzystwo uważa się za lepszy sposób spędzania czasu niż oglądanie telewizji, zaś włączanie telewizora przy gościach tutaj uchodziłoby za duży nietakt, brak kultury. Więc widzimy, że przedstawiony sposób oglądania tej telewizji mówi, ujawnia różnego rodzaju motywacje i ten ostatni rodzaj z wyboru, fakultatywny, no jest oczywiście polecany, dlatego że nie możemy tutaj mówić o telewizji czy o korzystaniu z tego medium, jedynie w takim aspekcie negatywnym przecież. Telewizja niesie informacje, telewizja może edukować, telewizja może dostarczać ambitnej rozrywki, telewizja może uzupełniać naszą wiedzę różnego rodzaju, więc na pewno warta jest polecenia i oczywiście pamiętamy o tym, ja też pamiętam o tym, że telewizja nie jest jakimś złem, jakimś czymś, co należy bezwzględnie, czego należy bezwzględnie unikać, ale właśnie należy jednak korzystać, to co też pan redaktor mówił następnie właśnie, selektywnie. I na koniec jeszcze może powiem już króciutko, jeżeli będzie potrzeba, to rozszerzymy te zagadnienia. Ja powiem tylko jeszcze, jak wpływa na ludzi. To znaczy, Bezpośrednio tutaj już na wstępie o tym mówiłam, między innymi na przykładzie badań nastolatków, dzieci, ale tak podsumowując, przede wszystkim wpływa na zachowania, a więc pobudza do zachowań agresywnych, może być wzmacniać to, co nazywa się znieczulicą społeczną, a więc tutaj chodzi o osłabianie wrażliwości naszej. Druga sprawa, to też już wspominałam, osłabianie kontaktu z rzeczywistością, a więc wpływa na inne postrzeganie rzeczywistości. Medioznawcy mówią nawet o telerzeczywistości, więc człowiek, widz, który jeżeli ogląda telewizję na zasadzie telefascynacji, to on funkcjonuje w dwóch rzeczywistościach. Tej realnej i w telerzeczywistości drugiej. I utrudnia to kontakt z codziennością i rozpoznanie głębszego charakteru wydarzeń. Zmienia kryteria ocen często tego widza. Kolejna sprawa to jest, wspominałam też o mechanizmie demokracji, a więc tutaj mechanizmy demokracji ulegają zmianom, powstają nowe kryteria wyboru opcji i ludzi. Mówi, to co wspomniałam też, mówi się o teledemokracji, a więc odpowiednio telewizja stymuluje wybór na to, kto, kiedy, jak będzie wybrany lub wyobraźmy sobie polityka, który w tej chwili nie ma dostępu do mediów. Właściwie ten polityk nie istnieje publicznie, jego nie ma. I jeszcze króciutko, czwarta sprawa, uzależnienie od przyjemności. Mianowicie telewizja jest widziana wtedy jako takie narzędzie, które daje przyjemność. No oczywiście jest to przyjemność specyficzna. Teraz w tej chwili nawet można spotkać wielu widzów, którzy lubią już nawet oglądać reklamy. Reklamy, które normalnie nas denerwują, irytują, wyłączamy je, przyciszamy je, ale już jest część widzów, która reklamami również się ulega fascynacji reklam. Więc uzależnienie od jakiejś takiej przedziwnej przyjemności. I to, co ostatnia sprawa, to co wielu medioznawców ostatnio podkreśla, to jest narastanie wtórnego analfabetyzmu kulturowego i intelektualnego. Więc chodzi o to, że maleje zainteresowanie telewidza czy odbiorcy takiego notorycznego odbiorcy telewizji rzeczywistością, lekturą książek, lekturą gazet wartościowych, często, czy jeżeli nawet lektura odbywa się, to czytelnik, osoba, która czyta, nie bardzo rozumie, co czyta, o czym jest książka, o czym jest jakiś materiał. I to powoduje też na przemianę norm etycznych, a więc następuje zmiana powszechnie akceptowanych norm. To, co dobre, to, co ułatwia życie, wybiera się sprawy łatwe, eliminuje się trudności, u ludzi następuje ucieczka przed wyborami, odpowiedzialność, takie słowo, to właściwie już zanika w tym momencie. Odpowiedzialność za siebie, za rodzinę, za innych, to już właściwie jest jakaś abstrakcja. A więc widzimy tak przy bardzo takim krótkim spojrzeniu na problem, jak wiele pułapek kryje się w korzystaniu z tego ważnego jednak medium, jakim jest telewizja. Kolejną sprawą jeszcze jest internet. To też jest migająca pułapka i w tej chwili, tak już podsumowując, już kończąc ten fragment wypowiedzi, mogę powiedzieć, że medioznawcy zauważają taki trend, że następuje odchodzenie od korzystania, od recepcji telewizji na rzecz właśnie internetu. I jest tutaj dużo różnych badań i danych, jak to się dzieje, że nawet w tej chwili małe dzieci są bardzo sprawne i bardzo dokładnie wiedzą, jak poruszać się w internecie, podczas gdy często rodzic nie bardzo ma w ogóle świadomość, czym jest internet i dlaczego to dziecko tak jakoś przedziwnie lgnie do szklanego monitora. Okazuje się, że już nawet nie interesuje go film, nie interesuje go telewizja, natomiast bardzo jest zadowolone, kiedy może same zamknąć się w pokoju. Ja też miałam ostatnio okazję obserwować takie zachowania. Dziecko, jest sobota, dziecko wychodzi na śniadanie, znika, z trudem wychodzi na obiad z pokoju i znów znika i jest tak do kolacji. Okazuje się, że rodzice muszą wyjechać na niedzielę i później okazuje się, że siostra mi zdradziła, że brat jej całą niedzielę siedział przy monitorze ekranu komputerowego i było to, no, to było około 12 godzin. Chłopak 16-letni. W pewnym momencie przypomniał sobie, że jest głodny. Więc no, musiał pójść do kuchni. I teraz co się okazuje, że rodzice często, którzy nie są jakoś przygotowani specjalnie do odbioru tego mediów, sami nawet nie bardzo jeszcze wiedzą czasami, jak z tego komputera korzystać. Owszem, wiedzą, że jest poczta elektroniczna, że są strony internetowe, że są innego rodzaju takie możliwości, ale jeżeli nie muszą korzystać, więc mniej korzystają. Natomiast dzieci doskonale wiedzą i teraz wiedzą doskonale, do czego służy komputer, do czego służy internet, co to jest sieć internetowa. I badacze, medioznawcy właśnie też zupełnie niedawno na gruncie polskim były robione badania. I okazuje się, że rodzice nie wiedzą, co ich dziecko robi w sieci. I taki raport również opublikowała, był robiony na zlecenie Unii Europejskiej. I co się okazało? Że Polska należy do grupy krajów o najwyższym stopniu zagrożenia, to znaczy niekontrolowanego odbioru dziecka z korzystania z sieci internetowej. I z tego raportu wynika, że 64 dzieci podało w sieci komuś obcemu swoje prywatne informacje na swój temat. To jest jedna sprawa. 80% zetknęło się w sieci z pornografią, a więc można powiedzieć, że no, większość dzieci, które korzystają z sieci, mają do czynienia z pornografią. Ponad połowa dostaje niechciane maile o treści seksualnej. Mało tego, doświadcza różnego rodzaju nękania przez internet, a nawet oszustw. I tutaj o co chodzi? Autorzy tego raportu wskazują na jedną rzecz. Mianowicie powiadają, że za ten stan odpowiadają rodzice. Polska jest to tak jeden z nielicznych krajów europejskich, w których z sieci korzysta więcej dzieci niż rodziców, to co wspominałam. A oznacza, że to, że dorośli nie potrafią po prostu strzec swoich dzieci przed tym narzędziem. Nie nadążają jakby za dziećmi. Co więcej, jeśli nawet rodzice chronią swoje dzieci, to robią to nieskutecznie. Nie mają metod, nie mają sposobów, żeby wpłynąć na to dziecko dostatecznie mocno, żeby ono troszeczkę je odpowiednio jakoś ustawić tak, żeby mogło racjonalnie korzystać, żeby nie przyzwyczajało się. Oczywiście rodzice sprawdzają wprawdzie strony, które odwiedzało dziecko, bo są takie programy, które można zainstalować i wtedy rodzic może kontrolować, jakie strony dziecko odwiedza. Ale na przykład mniej zaglądają do kont pocztowych. Tylko połowa z nich zainstalowała na komputerze filtry zabezpieczające, a to jest już w tej chwili taka możliwość, nawet standardowa, nawet kupując komputer możemy prosić o zainstalowanie takich programów. Natomiast najprostszą reakcją rodziców jest to, że ogranicza czas przy komputerze, że to wydaje się, że jak się ograniczy, to już właściwie nie będzie. Wszystko, co się z tym wiąże niepożądanego, nie będzie miało miejsca. Z drugiej strony trzeba jednak też uwzględnić to, że oczywiście dziecko korzystając z sieci internetowej, umiejąc poruszać się w internecie w sposób właściwy, może odnieść duże korzyści. Może pogłębić swoją wiedzę z różnych dziedzin, może się komunikować z rówieśnikami, może to być bardzo korzystne i pozytywne. Więc nie należy tutaj też zauważyć plusy, ale jednak jeżeli mamy wyniki, tutaj taki przykład chociażby, jak często jesteś obok, gdy twoje dziecko korzysta z internetu, pytano się. I teraz co się okazuje? Rodzice odpowiadali, że jest tylko 5% rodziców, gdy dziecko korzysta z internetu. jeżeli chodzi o Polskę. Inaczej jest lepiej znacznie w Czechach na przykład. To już 35% rodziców jest przy dziecku. W Niemczech no, jest 17%. W Wielkiej Brytanii 9%, a więc my jesteśmy tutaj no, na samym dole. Dalej, inne pytanie. Czy komputer, którego używa twoje dziecko, ma zainstalowane jakieś programy filtrujące? I co się okazało? Że w ogóle, jeżeli chodzi o Polskę, to 18% rodziców nie ma pojęcia, czy w ogóle takie programy są zainstalowane. 34% rodziców Polski odpowiada, że nie ma takiego programu w ogóle zainstalowanego. Natomiast 38% odpowiada, że ma takie programy, że rzeczywiście są zainstalowane. No, najlepiej te wyniki wychodzą w Wielkiej Brytanii, gdzie aż 70% badanych rodziców odpowiadało, że rzeczywiście ma taki program zapisujący odwiedzane strony i kontroluje to w pełni i wie, jakie strony dziecko odwiedzało. To, i tutaj możemy już, rodzic może mieć pewien spokój. Wie o tym, że gdzie dziecko chodziło, w cudzysłowie, gdzie tam zaglądało, co odwiedzało. Inna sprawa, w ogóle pytanie kolejne. Ile dzieci korzysta z internetu? I teraz okazuje się, że jeżeli chodzi o Polskę, to w wieku od 6 do 10 lat 72% polskich dzieci korzysta z internetu. No jest to bardzo duży wskaźnik. Od 11 do 14% jeszcze wyższy, aż 97% polskich dzieci korzysta z internetu. I jeżeli chodzi o jeszcze starsze dzieci, a więc już takich nastolatków, od 15 do 17 roku życia, korzysta 98%, a więc jest to nagminne, bardzo szerokie i można z jednej strony powiedzieć, że no, te wyniki są bardzo optymistyczne, ale z drugiej strony no jednak jest pytanie o jakość tych stron. Jaka jest jakość korzystania i w jaki sposób, jakie strony są odwiedzane. I teraz jeszcze jedno myślę, ciekawe pytanie. Gdzie? W domu czy w szkole? Takie były dwie możliwości. I teraz co się okazuje? Że polskie dzieci w szkole w 61% odwiedzają strony internetowe, natomiast w domu aż 89%. Więc okazuje się, że i tutaj to jest, ten wynik jest przynajmniej dla mnie był zaskakujący, ponieważ okazuje się, że właśnie w domach większość w tej chwili użytkowników internetowych jest, i jeżeli chodzi o dzieci właśnie, nie w szkole, to szkoła miała być taki masowy internet dostarczać. Okazuje się, że tak się nie dzieje, przynajmniej na razie. Więc widzimy, że to jest taki obszar w tej chwili bardzo, bardzo popularny wśród młodych dzieci, wśród młodzieży i właśnie wśród dzieci małych. Dlatego tak ważne są strony, to co mówiłam, ten filtr, czyli specjalny program, który odnotowuje strony odwiedzane. A wiemy, że te strony są bardzo różne, zwłaszcza jeżeli na to spojrzymy w kontekście na przykład tak zjawiska tak zwanych cybersekt, a więc organizacji, które werbują swoich zwolenników czy wyznawców właśnie przez internet. Jest to jedna z najpopularniejszych obecnie stron, sposobów, przepraszam, werbunku, przeprowadzania werbunku. Po pierwsze, jest najtańsza, a po drugie, jest na najszerszą skalę, najwłaściwie najprościej, najłatwiej jest, jeżeli chodzi o liczebność, można dotrzeć do potencjalnych odbiorców. I poza tym można ich w jakiś sposób działać na nich stopniowo. Początkowo wcale się taki podmiot nie ujawnia, nie obnaża swojego statusu, nie mówi kim jest, tylko działa na różne sposoby, zachęca i stopniowo niejako wciąga tego użytkownika swojej strony internetowej. A jeżeli zauważymy, że mamy do czynienia z dzieckiem, to dziecko często jest bardzo ufne, nie ma wiedzy odpowiedniej i bardzo łatwo jest je wtedy zwerbować. jakby do różnego rodzaju też, czy zachęcić na przykład na początek do różnego rodzaju zachowań. I jeszcze mało tego, często jest taka instrukcja, na przykład nie mów o tym swoim rodzicom, nie mów o tym swoim koleżankom i kolegom. To jest nasza tajemnica. No, w ten sposób też, chociażby jeżeli chodzi o tutaj wielki problem sieci związane z pedofilią, zjawisko bardzo w tej chwili, no, dobrze, że nagłaśniane. I tutaj nie muszę mówić nikomu o tym, jakie zagrożenie właśnie internet też niesie, jeżeli chodzi o tę sprawę. W tej chwili zresztą bardzo głośna była sprawa psychologa, który zamiast właśnie leczyć dzieci, pomagać dzieciom, sam uprawiał pewien proceder pedofilski. Zresztą w tej chwili prasa odnotowała, poinformowano, że zmarł po wyjściu z więzienia takim tymczasowym. I to jest tutaj o tyle problem taki, który widzimy, że okazuje się, że rodzice ufali komuś, a więc tutaj konkretnie psychologowi, osobie wydawałoby się kompetentnej, znanej, budzącej zaufanie, a okazało się, że nie była to osoba godna zaufania. Więc co mówić w przypadku internetu, kiedy zupełnie nie znamy tego, kto jest po drugiej stronie? Internet daje możliwość podszywania się. Można zmieniać płeć, można zmieniać wiek, można zmieniać zawód, można zmienić właściwie wszystko. Można być kimś zupełnie innym, niż jest się w rzeczywistości. Dziecko właściwie nie musi mieć takiej wiedzy od razu. Dlatego tutaj uczulam też Państwa, którzy korzystają z telewizji, ale również z internetu, żeby już od początku, od pierwszych chwil, kiedy korzystają z tego internetu, kiedy również ich dzieci korzystają, żeby wyczulali dziecko, żeby ono umiało korzystać nie tylko wtedy, kiedy rodzic jest bezpośrednio w obecności, blisko, kontroluje, ale żeby dziecko samo wiedziało, miało rozeznanie, jak należy korzystać z internetu, czym jest internet, rozpoznawać jego tajemnice, rozpoznawać jego dobre strony i rozpoznawać jego strony takie ciemne. Więc jest to pole bardzo szerokie do jakiejś wspólnej pracy. Jeszcze jedna sprawa jako ciekawostka, potem wracając jeszcze do tematu telewizji, że telewizja w tej chwili wciąga rzeczywiście, jest jakby czuje na sobie oddech konkurencji, a więc internetu. I w Stanach Zjednoczonych są stacje, które próbują zachęcić do oglądania telewizji już, nie mówię, że od najmłodszego, tam od lat 5, 6, tylko od wieku niemowlęcego. Jest powstała w 2006 roku specjalny, uruchomiono kanał, który się nazywa Baby First TV. I jest to specjalna telewizja dla niemowląt. Kosztuje $10 miesięcznie, więc można sobie zaabonować. I niemowlę jest, trudno mówić o recepcji przez niemowlę takiej telewizji. Ono jest sadowione przed telewizorem. No i ten bardzo inwazyjny ekran oddziaływuje na wzrok, na słuch. Bo trzeba powiedzieć tutaj przy okazji, że rzeczywiście jedną z cech telewizji jest jej inwazyjność. Ona pochłania nasze wszystkie zmysły. Więc cóż tutaj mówić o bezbronnym niemowlęciu? Jakże ono jest poddane tej inwazji? Okazuje się, że badacze, medioznawcy robili odpowiednie też rozeznanie w tym temacie i mówi się o tak zwanej inicjacji telewizyjnej. I ta inicjacja telewizyjna, a więc takie wystawianie niemowląt, małych dzieci przed ekran telewizora, wielu lekarzy, tych, którzy są odpowiedzialni za zdrowie publiczne w kraju, w Stanach Zjednoczonych, uznali, że to jest w tej chwili największy problem. Popularne programy telewizyjne ogląda i wideo, i na DVD również, ogląda około 40% niemowląt w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, a więc tych, które nie przekroczyły 12 miesiąca życia, 40%. Oczywiście są te programy, są odpowiednio wykonane, tam są instrukcje dla mamy, jak przewijać, jak dbać o dziecko, ale i właśnie już są też specjalne programy dla tego niemowlęcia. Kiedy ono ma mówić, podobno ma właśnie nauka mówienia, jest takie różne. Także to jest odpowiednio inteligentnie wykonane wszystko, zaprogramowane i tak dalej, ale lekarze biją na alarm. Jest to zjawisko bardzo groźne, niebezpieczne i podejrzewam, że w Polsce nie ma takich badań, ale myślę, że dużo niemowląt, również kiedy mama jest zapracowana, zabiegana, musi wykonać wiele czynności, jeżeli mąż, ojciec rodziny pracuje, więc często też jest włączany telewizor, tak beztrosko, i ono już ten telewizor odpowiednio oddziaływuje na niemowlę. Pamiętam taki jeden z filmów ciekawych dokumentalnych, który polegał na tym, dokładnie to był reportaż radiowy wykonany w ten sposób, że jego autor dokonał zapisu dźwięków, które słyszalne są w pokoju, w którym jest matka z dzieckiem. I okazuje się, że większość dźwięków, jakie dało się zarejestrować, to są dźwięki pochodzące z radia lub z telewizora. I przez od godziny 7 do godziny 15 właściwie tylko zmieniały się odpowiednie natężenia i można było dokładnie zbadać ramówkę telewizyjną, ramówkę radiową i właściwie, a poza tym była cisza. Więc widzimy, co się dzieje czasami. Przecież matka takiego dziecka naprawdę dba o jego dobro, chce dobrze, ale z drugiej strony różnego rodzaju czynności, które musi wykonać, jej czas zapełniony, no niestety pozbawia jej jakiejś głębszej refleksji. Nie zastanawia się wtedy taka osoba, jak bardzo inwazyjne jest taki monitor czy ekran telewizora na małe dziecko. Więc myślę, że warto pamiętać o tym. Oczywiście są badania też medioznawców i lekarzy, przede wszystkim psychiatrów, którzy też zgłębili ten temat i powiadają, że dziecko przeciętnie nie powinno oglądać telewizji wcześniej jak między 3 a 4 rokiem życia. I to wtedy jedynie pół godziny dziennie, nie więcej. Więc tutaj też uczulam, aby trzeci rok, część uważa, że trzeci rok to jest za późno, to jest pewna taka różnica zdań. Może zostańmy przy tym czterolatku, pół godziny. I teraz spójrzmy na nasze domy, na nasze rodziny. Ile czasu dziecko, jeżeli jest 4-5-letnie w domu, ile czasu spędza przed ekranem? No to taki mały rachunek sumienia w poście warto zrobić i może coś jeszcze odpowiednio przesunąć ten czas, coś zmodyfikować. Więc temat jest bardzo szeroki. Można by jeszcze wiele rzeczy mówić, mamy jeszcze sporo czasu, myślę, że jeszcze wiele różnych wątków i nasi słuchacze tutaj przedstawią i jeszcze jest wiele spraw, które się z telewizją łączą. Może oddamy na chwilę głos czy słuchaczom, czy Państwu.
Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiaj jest pani dr Hanna Karp, medioznawca, religiolog.
Prosimy. Zapraszamy.
Zapraszamy właśnie do kontaktu.
Do kontaktu, tak. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 655 23 56, kierunkowy 056, a dla słuchaczy z zagranicy 655 23 33 i 655 23 66, kierunkowy 00 48 56.
Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat migająca pułapka. Naszym gościem jest pani dr Hanna Karp, medioznawca, religiolog.
Słuchamy, Radio Maryja.
Tak, już jestem na
antenie. Jest pani na antenie, kogo witamy?
Krystyna z Białegostoku.
Prosimy bardzo.
Proszę panią, jest taka sprawa. Wnuczek dużo oglądał. Jak był mały, to był oglądał telewizję, dostał takiego tiku nawet. Później lekarka zabroniła mu oglądać. Ale później to jakoś tak już był dorosły, w szkołach i tak dalej. I bardzo fascynował się komputerem, on jest, ma wykształcenie te informatyczne. I bardzo interesował się i po całych nocach siedział pod komputerem. Po całych nocach. No nie wiem, co się stało, ale w tej chwili, mimo że to jest już żonaty człowiek, ma czworo dzieci w tej chwili, i on po prostu po całych nocach siedzi pod komputerem. No i duże zmiany nastąpiły w jego właśnie zachowaniu. On się rzeczywiście wirtualnie tak uzależnił od tej właśnie rzeczywistości. Dom go raczej mało interesuje. W ogóle taka rzeczywistość domowa, praca i tak dalej. Nawet stracił pracę, dlatego że zaczęły się chyba jakieś zmiany. Po prostu nie mógł pracować. I w tej chwili on oddziałuje źle na dzieci, bo na przykład dzieciom włącza komputer, one grają, tam te takie gry są takie różne i tak dalej. No, a on jest, powiedziałabym, że jest chory. I on nie zdaje sobie z tego sprawy, że on jest chory, a jest chory. Słyszałam, że dużo jest takich ludzi, że już są takie odwykowe te różne, że tam, leczy się te stany. Ale to jest bardzo groźne. To jest rodzina, więc ja bardzo przeżywałam to wszystko. No a w tej chwili to już jest raczej musztarda po obiedzie. Słyszałam, że to nie da się. Być może, że on był bardzo wrażliwy i może właśnie aż tak oddziaływała na niego ten komputer i to siedzenie. Całe noce mógł rano zupełnie zasypiał.
No tak, to nic dziwnego, że nie mógł potem pracować, iść do pracy. Pani Krystyno, serdecznie dziękujemy za świadectwo.
Tak. Proszę,
trudna sprawa.
Może pani coś powie, czy dużo jest takich wypadków? Słyszałam, że dużo.
Tak.
Dziękujemy pani Krystyno. Z panem Bogiem.
To jest taki sygnał, też ostrzeżenie dla tych wszystkich z państwa, którzy słuchają tego pani głosu, słuchali i gdzieś zauważają jakieś symptomy pewne niepokojące u siebie, w domach gdzieś, to radzę, że właśnie uczulić, żeby zapaliło się takie czerwone światło, dlatego że wydaje mi się, że to nie jest aż tak tragicznie, jak może pani się wydaje w tym momencie, chociaż pani rozumiem stan i stopień zaniepokojenia. Jednak okazuje się, że to jest uzależnienie jak każde inne i to właściwie leczy się jak każde inne uzależnienie, tak jak alkoholizm, tak jak skłonność do hazardu i tak dalej. Z tym, że tutaj w tym momencie jest potrzebna jedna sprawa, mianowicie decyzja pani syna, żeby na takie leczenie się zdecydować. I żeby rozpoznać przede wszystkim swój problem. Uznać, że ten problem istnieje, tak jak w każdym innym uzależnieniu. I to już jest początek. Więc w tej chwili pani czy żona pani syna, czy będą musieli, muszą przede wszystkim rozwiązać sobie tę sprawę. postawić diagnozę, co jest z naszym domem, czy wszystko jest w porządku, jeżeli nie, to dlaczego i co z tym dalej robić. Bo proszę mi wierzyć, przecież ludzie wychodzą z nałogów. To nie jest tak, że wszystkie nałogi są śmiertelne, aczkolwiek niektóre są. Wiemy, że alkoholizm jest nałogiem śmiertelnym. Tak jak nikotynizm również. No, generalnie nałogi są sprawą bardzo przykrą. Więc taka moja odpowiedź. I na pewno tam, gdzie pani mieszka, są poradnie odwykowe, są na pewno psychologowie. W tej chwili poziom tych poradni i wiedza psychologów często jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I są to ludzie często bardzo kompetentni i niosą naprawdę rzeczywistą pomoc. I proszę tylko pamiętać też, że zwykle, jeżeli mam do czynienia z uzależnieniem, to jest tak, że nie tylko jedna jest osoba uzależniona, ta, która głównie, ale również są współuzależnieni i często leczeniu muszą być poddani najbliżsi z otoczenia. Więc taka jest moja odpowiedź i taka prośba do pani, żeby właśnie rozwiązać ten problem w ten sposób.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Dzwonię z Krakowa, Małgorzata.
Prosimy.
Ja chciałam powiedzieć o takim zjawisku. W tej chwili nie wiem, czy ono występuje w innych miastach również, ale w Krakowie od paru miesięcy instaluje się telewizory w tramwajach i w autobusach. Jest to koszmarne, przyznam się, i nie jest to tylko moje zdanie. Oczywiście pasażerów nikt nie pyta o zdanie. I proszę sobie wyobrazić, że w jednym tramwaju są trzy zainstalowane telewizory. Czy się chce, czy się nie chce, jadąc, ja mieszkam akurat w kilkanaście przystanków od centrum, jadąc do centrum kilkanaście razy widzę wymierzony w siebie pistolet, bo są reklamy, albo widzę kilkanaście razy nieprzyzwoite sceny, albo jeszcze jakieś zupełnie bzdurne rzeczy, czy reklamy, coś takiego. Nie mamy na to wpływu. W domu telewizora mogę nie mieć, mogę wyłączyć. Nie chodzi już nawet o mnie, prawda, ale chodzi właśnie o młodzież, o dzieci. Są ludzie, którzy pracują przy monitorach wiele godzin. No nikt nie pytał nas o zdanie. Jest to koszmarne. Jedzie się wieczór, w nocy na przykład. Chciałby człowiek rzucić okiem za okno, prawda, gdzieś na jakiś pejzaż. Też nie można, bo się odbija z jednej strony telewizor i z drugiej telewizor. Jest to po prostu terroryzm medialny. Mhm. Chciałabym wiedzieć, czy jest jakaś możliwość, bardzo proszę o odpowiedź, czy jest jakaś możliwość, żeby gdzieś protestować? Mhm. Żeby po prostu zwrócić uwagę, gdzie są psychologowie? Przecież coś powinni mieć do powiedzenia na ten temat. Prawda? Bardzo słusznie pani powiedziała, że dzieci nie powinny oglądać telewizora tak wcześnie, w niemowlęcym czasie, prawda, w niemowlęcym wieku. No i racjonalnie rodzice powinni dozować oglądanie. A tutaj w tej chwili nie mamy ucieczki, tak? I jeszcze w dodatku zaczyna się włączać w tramwajach w tej chwili radio, które no po prostu ryczy i wyje, bo cóż to inaczej można, jak to inaczej można nazwać? To jest to samo, co w marketach czy gdzieś. Tylko właśnie do marketu można nie pójść, a w tramwaju no nie da się wysiąść. Chce człowiek spojrzeć w okno, odwrócić oczy od telewizora migającego, no to napotyka się z kolei reklamy, coraz to wulgarniejsze, coraz to gorsze. Też nie wiem, gdzie są od tego ojcowie miasta, którym powinno na sercu leżeć piękno tak pięknego ogrodu, jakim jest Kraków. Dzwoniłam parę razy, dzwoniłam do różnych miejsc.
No właśnie, i jakie były efekty?
Pierwsza odpowiedź, dzwoniłam do kuratorium, do Wydziałów Oświaty, dzwoniłam do gazet, dzwoniłam do Urzędu Miasta, nawet dzwoniłam do kurii, bo tu chodziło o profanowanie nie uczuć zaznaczam, tylko osoby Boga i osoby Matki Najświętszej. Bo to się taka jest troszeczkę psychologia słowna, prawda, obrażanie uczuć religii.
Ale przepraszam, że wejdę słowo, czyli tam były takie materiały emitowane, które naruszały właśnie tutaj, były takimi obrazami, obrazoburcze jakieś
w telewizji.
Sekwencje, tak?
W tej chwili reklamuje się filmy albo spektakle. Dzisiaj widziałam kilkanaście razy, jadąc w jedną stronę, Drakule, widziałam sceny z jakichś diabłów londyńskich czy innych spektakli. Mnie to nie interesuje i nie sądzę, żeby kogokolwiek, żadnego pasażera, który jedzie zmęczony w tę albo w drugą stronę, albo dzieci, albo młodzież, która i tak musi tam te parę godzin, jeśli studiuje na przykład, spędzić przed telewizorem, po co nam to? To jest oczywiście zarobek dla MPK i to powiedziałam, dzwoniąc do dyrekcji MPK. Tylko że rzecz wygląda w ten sposób. Właściwie wszędzie pytano mnie o adres, że dostanę odpowiedź. Ja powiedziałam, że ja dziękuję bardzo za odpowiedź osobistą, bo nie jest to mój osobisty problem, tylko to jest problem nas wszystkich. A to, że ja akurat mam czas zadzwonić i mam ochotę i mam po prostu decyzję taką, żeby upomnieć się o nasze prawa, no to dlatego jestem jedna, ja zbierać podpisów nie będę, bo to jest bez sensu, prawda? Tylko sygnalizuję zjawisko, które jest niekorzystne dla nas. No i powiedziałam, że odpowiedzią będzie, jeśli to zniknie. Ale nie wiem, gdzie można się udać, co można robić. Bardzo proszę o radę, bo póki to mam wrażenie, że to jest na razie takie testowanie. Jeśli będziemy cicho, to będziemy bombardowani nie wiem czym jeszcze. I biedni jesteśmy jako pasażerowie w tych tramwajach, w tych autobusach, gdzie można by dużo na ten temat mówić, gdzie się szerzyła i pornografia, i bluźnierstwa. Dzwoniłam do MPK, no to...
No właśnie, i co?
Różnie. Ruszamy. Nie, no przede wszystkim nie byłam dopuszczona przed oblicze majestatu, więc pani sekretarka zablokowała mnie, w jakiej sprawie i do kogo i co. To było kiedyś podczas takich spraw, że bodajże rok temu niecały były uchwyty w autobusach zainstalowane i na których było napisane: zaliczyłeś wpadkę, dzwoń, i tu był numer podany, to była dosyć głośna sprawa w Polsce w ogóle, numer klinik aborcyjnych i jakichś właśnie tego typu punktów, gdzie można było środki antykoncepcyjne nabyć. Więc ja zadzwoniłam i powiedziałam, w jakiej sprawie chcę dzwonić do dyrekcji. Pani mi na to powiedziała właśnie klasyczną odpowiedzią, poprawnie polityczną, że to jest moje uczucia są obrażone. No więc ja powiedziałam tej pani, że ja w żadnym wypadku nie czuję się zaliczoną wpadką swoich rodziców i zapytałam, czy ona się czuje zaliczoną wpadką swoich rodziców. Na to powiedziała, żeby jej nie obrażać. No i proszę sobie wyobrazić, no absurd.
Tak.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję pani Małgorzato.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie, serdecznie dziękuję i bardzo proszę o odpowiedź. Co moglibyśmy zrobić? Kogo poruszyć? Czy psychologów, czy pedagogów? Kogo jeszcze? Dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Więc tutaj zjawisko, które pani sygnalizuje, rzeczywiście rozszerza się. Ja widziałam w różnych miastach takie monitory w pojazdach komunikacji miejskiej, z tym, że to, co ja widziałam, to nie były programy telewizyjne, które były odtwarzane, tylko to były reklamy różnego rodzaju. I te reklamy, przyznam, ja w to przyglądałam się temu, najpierw krytycznie, ale później zauważyłam, że jest tam wiele ciekawych różnych ogłoszeń, łącznie z ofertami pracy i tak dalej. I pomyślałam sobie, że jest to jakaś nowoczesna forma rzeczywiście reklamy, którą sobie tutaj akurat w wypadku jakiś podmiot, który zajmuje się komunikacji miejskiej, wprowadził. No, osobiście nic przeciwko takiej formie reklamy nie mam, dopóki ona nie jest jakoś szczególnie inwazyjna i rzeczywiście nie zakłóca tym, którzy korzystają z komunikacji miejskiej, spokoju jakiegoś, bo to też jednak jest minimum jakieś, które jest to przestrzeń publiczna i ona nie może być zakłócana w sposób jakiś nieokreślony kompletnie. Natomiast to, co pani sugeruje, tutaj opisała nam, przedstawia, to jest zjawisko, które nie zetknęłam, jakoś w Krakowie może dawno nie byłam osobiście i nie mogłam tego obserwować, ale jeżeli właśnie, oczywiście wierzymy pani tutaj i na pewno pani przedstawia, relacjonuje sprawę tak, jak ona rzeczywiście wygląda. I tutaj jest sprawa szersza, dlatego że po pierwsze, jeżeli dzieje się to, że odtwarzane są programy, różnego rodzaju reklamy i bieżący program telewizyjny jakiejś stacji komercyjnej, no to jest pytanie rzeczywiście, czy podmiot, jakim jest komunikacja miejska krakowska, bo rozumiesz, to w tramwaju jest, a więc tramwaje w tym wypadku, na ile to wszystko dzieje się lege artis? Kto wydaje na to zgodę? I teraz jest tutaj pytanie, rzeczywiście pani bardzo dobrze dotknęła temat, kto ma się tym praktycznie zająć? Do kogo to należy? Czy tutaj można sobie oczywiście rozważać i dywagować. Jest to zjawisko nowe. Ja przyznam się, w tym momencie nie mam jakiejś gotowej recepty, ale myślę, że na pewno jest to rzecz do zbadania i do zainteresowania Także nie mam pomysłu.
Komunikacja miejska, jak sama nazwa wskazuje, podlega miastu, czyli samorządowi miejskiemu, i tam by trzeba szukać możliwości dotarcia i wywarcia jakiegoś nacisku. Na pewno Rada Miasta, samorząd może coś w tym kierunku swojej komunikacji zrobić.
Więc tutaj na pewno można zwrócić się bezpośrednio do radnych, zainteresować ich tym tematem. I oni tutaj formalnie mogą postawić różne pytania, znaleźć różne odpowiedzi, no i zająć się tym problemem. Po to w końcu są, żeby reprezentować no, tych, którzy ich wybrali.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, ja dzwonię z Kocka i chciałam zapytać...
Można imię poznać pani?
Wanda. Chciałam powiedzieć o... Znaczy zapytać właściwie pani prelegent, jakie jest, może pani się orientuje, prawo odnośnie szpitali, że właśnie na salach są telewizory i no pacjenci nic nie mogą zrobić, żeby tego telewizora nie było. Jak na przykład ktoś nie życzy sobie, żeby było włączony telewizor, no to no, nic nie może zrobić. Nie może po prostu sobie wziąć i wyjść z sali. I dla mnie to jest naprawdę tak chore, bo to sami też pacjenci robią tak, że na przykład przymuszają tych innych pacjentów, żeby też się dokładali do tego telewizora i naprawdę jak człowiek nie ogląda telewizora, no to ja gdybym miała być pacjentką i miałabym leżeć na takiej sali, to po prostu ja bym się bardziej rozchorowała od tego, że ja muszę oglądać jakieś bzdurne programy telewizyjne, a nie od swojej choroby. Bo na przykład też, jak jechałam w tamtym roku do sanatorium, to jakoś tak, po prostu tak było, że krótki bardzo czas był, że miałam wyjechać i wcześniej się jakoś tak nie zainteresowałam tym, w jakim pokoju będę. I dopiero pod sam koniec zapytałam tam dzwoniąc, jaki będę miała pokój. Czy jest szansa, żebym była w pokoju jednoosobowym, albo jak większy, to żeby miała możliwość, żeby były takie osoby, które nie będą oglądały telewizora. No i oczywiście nie, no to jest takie prawo, wszyscy muszą mieć i nie było sposobu, żeby przez to przebrnąć. Ale zadzwoniłam do rzecznika i się dopytałam i po prostu napisałam do nich pismo, że tak samo jak inni mają prawo oglądać telewizor, tak ja mam prawo do tego, żeby go nie oglądać. I ja nie życzę sobie telewizora w pokoju. No i jakoś naprawdę, no modliłam się bardzo gorliwie i jakiś uważam to za cud od Pana Boga, że po prostu tak w ostatniej chwili, że dostałam tą jedynkę tam przyjeżdżając i że miałam możliwość, że nie musiałam tego telewizora oglądać i oczywiście dopłacać jeszcze za ten telewizor. Także no, to takie moje pytanie, czy pani...
Tak, no warto to skomentować, oczywiście.
Dziękujemy pani Wando.
Więc widzimy, co się dzieje kiedy jesteśmy poddani takiej inwazji materiałów telewizyjnych, muzyki, dźwięków, szczególnie reklamy, które płyną z telewizora są... Każdy z państwa, kto korzysta z telewizji, zauważył, że w momencie, kiedy reklamy są, to jest głośniej. Telewizor pracuje głośniej, tak jakby było celowo podkręcane. Część z widzów, niektórzy drzemiąc, właśnie wtedy się budzą oczywiście i pierwsza rzecz, jaką widzą, to właśnie migające jakieś produkty i tak dalej. Więc tutaj jest sprawa, którą pani poruszyła, jest o tyle ciekawa, że ona dotyczy wolności korzystania, wolności wyboru. I tutaj słusznie pani powiedziała, że ma pani prawo do tego, żeby nie być poddawaną takiej inwazji telewizyjnej. I ja myślę, że w tej sytuacji jest sprawa, wygląda dość może skomplikowanie, ale jednocześnie jest prosta. To znaczy, jeżeli w wypadku pacjenta, to wydaje mi się, że wystarczy też krótka rozmowa z lekarzem, który ma wpływ na to, jeżeli chory da sygnał, że to powoduje pogarszanie jego zdrowia psychiczne, że osłabienie i tak dalej, no to albo będzie przeniesiony na inną salę czy do innego pokoju, albo wręcz taki telewizor zostanie wyłączony w pokoju. Ja tutaj nie mam takiej specjalnej praktyki, jak to się odbywa. Normalnie wiem, jak odbywa się to w Niemczech na przykład, bo tam miałam okazję obserwować i tam nie ma mowy o takiej inwazji. To znaczy ktoś, kto sobie tego nie życzy, absolutnie nie będzie poddany inwazji telewizyjnej. I tutaj myślę, że dobre są takie głosy, które będą rozbudzać naszą świadomość jako odbiorców mediów. My mamy prawa jako odbiorcy konkretne, przepraszam, i powinniśmy je egzekwować. A więc, po pierwsze, jeżeli coś nas drażni, coś zakłóca naszą wolność, nasz wolny wybór, musimy sygnalizować tam, gdzie jest to no, możliwe i gdzie jest sensowne, żeby tej inwazji nie być poddawanym. Chory rzeczywiście to jest osoba, która jest dosyć bezbronna, i początkowo zagubiona, więc to tym bardziej jest, no, źle świadczy o takim szpitalu, który no, jakoś dręczy, zadręcza chorych muzyką czy obrazem i tak dalej. Więc przede wszystkim sygnalizować problem i bronić swoich praw. Myślę, że tutaj jest szansa na powodzenie, duża szansa.
Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Paweł Kołakowski z Łomży, serdecznie
witamy.
Pozdrawiam.
Witamy.
Obecnych w studio, również panią doktor Karp. Otóż, jeśli państwo pozwolą, to chciałbym się włączyć właśnie w toczącą się dyskusję zarówno na temat tej audycji, a potem w drugim punkcie, jakby państwo pozwolili, to chciałbym jeszcze wrócić do poruszanej przez panią doktor problematyki w audycji przed godziną 20. Jeśli chodzi o tematykę poruszaną obecnie, to tak się składa, że jestem psychologiem no, od kilkudziesięciu lat zajmujący się problematyką uzależnień. Oczywiście na pierwszym miejscu w naszej praktyce dominuje uzależnienie od alkoholu. Towarzyszy temu również cały problem współuzależnienia. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na takie zjawisko, które ma miejsce w rodzinach, w których występują różnego rodzaju zaburzenia w komunikacji, różnego rodzaju deficyty w relacjach emocjonalnych. I w tych rodzinach, jeśli wychowują się dzieci, to emocjonalnie czasem trudno im znieść tą sytuację, jaka ma miejsce w rodzinie i wtedy właśnie te dzieci czy ta młodzież uruchamia w sobie właśnie takie mechanizmy radzenia sobie, mechanizmy przystosowania się do życia w tej rodzinie, w której jest trudno. I jednym z tych mechanizmów jest właśnie ucieczka w taki świat fantazji, świat iluzji. I te środki medialne, o których tutaj mówimy, no w istotny sposób pomagają takim dzieciom uciekać. Może być to właśnie uciekanie w oglądanie programów telewizyjnych, uciekanie w internet, w komputer, po to, żeby nie słyszeć, nie czuć, nie przeżywać tego, co się dzieje w domu rodzinnym. Z tego mechanizmu jest bardzo często krótka i prosta droga do tego, żeby właśnie dziecko popadło w uzależnienie. No, na początku może jest to tylko takie przyzwyczajenie, ale potem może wejść w uzależnienie, o którym tutaj pani doktor mówiła. Na początku to może wyglądać w taki sposób, no, niewinny i niepokojący, ale w naszej praktyce wielokrotnie zdarza się, że dochodzi do takiej sytuacji, że zgłaszają się ludzie już z uzależnieniem bardzo silnym, gdzie jak rozmawiamy z pacjentami, to w tak zwanym wywiadzie na początku właśnie zazwyczaj zaczynało się od gier komputerowych. Potem jest to przerzucanie się na różnego rodzaju automaty, a potem już na taki twardy hazard, który doprowadza często do dużej destrukcji, do ruiny, do rozpadu rodziny. Oczywiście takim osobom możemy pomagać. Musimy w jakiś tam sposób modyfikować nasze programy terapeutyczne, aczkolwiek w wielu sytuacjach jest to bardzo trudne, ponieważ ta chęć dostarczenia sobie takiego kopa adrenaliny w postaci właśnie przeżyć związanych z uprawianiem tego hazardu jest tak duża, niejednokrotnie silniejsza niż głód alkoholu czy też innego środka narkotycznego. Jak z tym radzić? No oczywiście jak najszersze formy pomocy rodzinie, tak żeby tej problemów w tej rodzinie i destrukcji było jak najmniej. Natomiast jeśli można odnieść się do tego wątku z audycji sprzed.
Tak, bardzo proszę. Mhm.
Tak?
Można? Tak, bardzo proszę, tak. Później skomentuję tą...
Dobrze.
Mhm, bardzo proszę.
To znaczy, no właśnie z tytułu swojej funkcji zawodowej, tak jak powiedziałem, jestem psychologiem,
tak.
Bardzo mnie poruszyła właśnie ta wiadomość o wpisaniu na listę zawodów osób, które zajmują się właśnie wróżeniem, radiestezją, czy też astrologią i tak dalej. A szczególna przyczyna mojego poruszenia jest taka, że równolegle w tym samym Ministerstwie Pracy w tych dniach trwają prace nad przygotowaniem właśnie projektu ustawy, który ma zdelegalizować ustawę o zawodzie psychologa.
Właśnie.
Także, że no taki paradoks, że tutaj właśnie ministerstwo chce doprowadzić do uchylenia ustawy o zawodzie psychologa, natomiast wprowadza nowe zawody, które w definicjach podanych właśnie do tych zawodów w wielu miejscach no łudząco przypominają zakresy zadań również naszej profesji.
Zgadza się.
I jeszcze jedno słowo właśnie, jak do tego doszło. Otóż ustawa o zawodzie psychologa była uchwalona w 2001 roku. Weszła w życie w 2006. Natomiast w tej chwili okazuje się, że jest ona niezgodna z prawem unijnym, które weszło na przykład w roku 2008. Przyczyna tego tkwi w tym, że po prostu ministerstwo i inne agendy rządowe po prostu zaniedbało przygotowanie nowelizacji tej ustawy, tak by ją w porę dostosować do ustawodawstwa unijnego. Więc w tej chwili z obawy przed karami unijnymi ministerstwo znajduje najszybszą ścieżkę polegającą na tym, żeby ustawę zdelegalizować. Oczywiście zapewniając, że będzie pracować nad nową ustawą.
Mhm.
Tak, ale no tutaj zaufanie niestety mamy ograniczone.
Tak.
I w tym momencie, tak, jeśli można nawet skorzystać z tego, jeśli ktoś z kolegów psychologów słucha, to chciałbym nawet zaapelować o jakiś taki aktywność w tym zakresie, by no, naszego zawodu bronić. No, a myślę, że szczególnie nie trzeba by uzasadniać istnienia, że tak powiem, w panoramie naszych zawodów, właśnie zawodu psychologa. To tak mówię w skrócie w pewnym sensie tyle. Ewentualnie jeszcze jakby były jakieś no, czy pytania, czy problemy, to że tak powiem, mogę się włączyć. Natomiast właśnie w stosunku do pani, która chyba pierwsza dzwoniła z Białegostoku, mogę powiedzieć, że jesteśmy w dużej mierze przygotowani do tego, by osobom uzależnionym od hazardu, uzależnionym od właśnie tych środków elektronicznych, jesteśmy w stanie pomagać. Ja akurat kieruję ośrodkiem w Łomży, który zakresem swojego działania obejmuje województwo podlaskie, także gdziekolwiek ta osoba czy ta rodzina się zgłosi o pomoc, to we właściwe miejsce na pewno uzyska skierowanie. No, serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Maryja, państwa Polakiewiczów i panią doktor.
Dziękuję.
Dziękujemy panie Pawle. Z panem Bogiem.
Tak, dziękuję bardzo za ten głos. Może najpierw od końca, czyli od sprawy związanej z zawodem psychologa. Oczywiście temat jest bardzo szeroki. Nie będziemy tu go rozszerzać nadmiernie. Może ja tylko skomentuję sprawę. Mianowicie bardzo słusznie pan zauważył, że w tej chwili psychologowie mogą się czuć rzeczywiście zaniepokojeni mocno, ponieważ dotychczasowa ustawa, która była przyjęta i dosyć dobrze regulowała, przynajmniej jak znam głosy psychologów, sprawy ich profesji, w tej chwili będzie jakby no rzeczywiście rozparcelowana, zmieniona, może rzeczywiście do tej nowej ustawy mogą być wprowadzone rzeczy, które są absolutnie niepożądane, niekorzystne dla psychologów. Wiem o tym wszystkim, w jakiś sposób przyglądając się temu, jak poprzednia ustawa powstawała, jak było silne lobbowanie właśnie środowisk ezoterycznych, które były oburzone wręcz, kiedy ta obecna ustawa została przyjęta przez Sejm, bo tam jest wiele takich warunków, które osoba musi spełnić, żeby być wpisaną do zawodu, do rejestru psychologa. Tam chodzi o odpowiednią naukę, edukację, dalej odpowiednią praktykę zawodową i tak dalej. I to są rzeczy trudne do przeskoczenia, a natomiast ezoterycy mają różnego rodzaju hasła takie, na przykład doradztwo życiowe. Wiadomo, że w tej chwili, że ustawa o zawodzie lekarza bardzo też reguluje sprawy związane z wykonywaniem tego zawodu. Na przykład, to co już wspominałam w części telewizyjnej, tylko lekarz może stawiać diagnozę, tylko lekarz może leczyć, więc jeżeli ktoś przyjmuje pacjentów i mówi, że jest uzdrawiaczem, uzdrawia, więc on w jakiś sposób też leczy, wykonuje czynności leczenia, czy czynności diagnozowania. Więc i tutaj troszeczkę analogicznie jest z zawodem psychologa. I wszyscy, którzy po skończeniu różnego rodzaju tajemnych kursów i później, którzy próbowali pracować właśnie jako tak zwani doradcy życiowi, często wypełniając, co pan słusznie zauważył, szereg czynności, które właściwie są zarezerwowane dla psychologa. A psycholog też ma etykę odpowiednią, którą musi się kierować, etykę zawodową. A jak w wypadku tutaj jest etyki takiego doradcy życiowego, czy on ma, czy coś się w ogóle reguluje, jakie ma motywy swojej pracy, jakie są skutki, czy ktoś to kontroluje, to jest bardzo wątpliwe. I dlatego w tej chwili myślę, że warto, żeby rzeczywiście pana koledzy czuli problem, czuli skalę tematu. No i po prostu, proszę państwa, trzeba walczyć o swoje prawa. Bo okazuje się, że jeżeli zostawimy je tak zupełnie niefrasobliwie, to ktoś wejdzie w to miejsce. I to są sprawy, tak jak rzeczywiście było widać, jak rozmawialiśmy z ojcem Benedyktem w tej pierwszej części, dochodzi do absurdów, do rzeczy zupełnie niepojętych. I tutaj też zwracam uwagę, że psychologia w tej chwili też wchodzi w obszary, które naprawdę w tej chwili wielu, wielu ludzi ma różnego rodzaju problemy psychiczne, trudności i oprócz opieki duszpasterskiej, często też jednak powinna korzystać z pomocy psychologów. Dlatego tak ważny jest ten zawód, dlatego tak bardzo trzeba o niego dbać i bardzo dziękuję panu za ten głos, taki troski i może w jakiś sposób być może pobudzi też pańskich kolegów do zajęcia się całą sprawą jeszcze jakoś dogłębniej, bardziej. Natomiast wracając do sprawy uzależnienia i do tego, co się dzieje często z takim człowiekiem, który początkowo jako młodzieniec czy dziecko był poddawany obrazom telewizyjnym, to warto zauważyć, że dlaczego w ogóle jest tak trudne wychodzenie z tego? Bo pan zresztą słusznie zauważył, że to jest trudne bardzo pomoc takiej osobie uzależnionej czy od komputera, czy od telewizji, bo często oglądanie telewizji powoduje nawet, jak to zauważyli fizjologowie, zwłaszcza jeżeli chodzi o mózg dziecka, pewne zmiany w strukturze, wręcz fizyczne. Tutaj ulegają ograniczeniu pewne funkcje odpowiedzialne za wyobraźnię dziecka. Dziecko później z trudem przewiduje konsekwencje swoich czynów, o czym już mówiłam. A nadmiar telewizji powoduje znaczne trudności w koncentracji przede wszystkim i skupieniu, i to zauważają nauczyciele. Ja często znam nauczycieli, którzy potrafią od razu powiedzieć, które dziecko dużo ogląda dużo telewizji. To jest dziecko, które właśnie ma problemy z koncentracją i nie może skupić się na jednej czynności. I wtedy każda praca, która wymaga skupienia, na przykład odrabianie lekcji, lektura, czytanie, jest zadaniem karkołomnym. Dziecko bardzo szybko ulega znudzeniu, nie jest ciekawe otaczającego świata, jest nadpobudliwe i te sprawy wychodzą. Poza tym umysł dziecka znużonego, ale również nie tylko dziecka, każdego odbiorcy telewizji, przekazów telewizyjnych w nadmiarze, pracuje bardzo wolno, staje się leniwy, wręcz otępiały. Ten podstępny złodziej czasu wkrada się w sposób tak podstępny, że nawet tego nie zauważamy. I jeśli fascynacji telewizją ulegają również rodzice, no to już właściwie mamy początek dramatu, dlatego że dziecko jest ofiarą i nie ma w domu nikogo, kto by zauważył problem tego dziecka, ponieważ rodzice również nie widzą, w ogóle nie widzą sprawy. Dalej jeszcze jedna ważna sprawa, myślę, tutaj czy to chodzi o dziecko, czy chodzi o osoby dorosłe, to wykształca się postawa bierna, to znaczy rodzice i dziecko ciągle oczekują, że ktoś będzie, że coś właśnie w wypadku telewizor, że ten konkretny podmiot będzie dostarczał nieustannej rozrywki, a więc taka postawa czerpania, brania, takiego konsumpcji po prostu, mówiąc inaczej, takiej biernej, nieustannej konsumpcji, niepogłębionej, bez żadnej, bezrefleksyjnej. A jeżeli do tego dojdą przemocy drastycznej, sceny przemocy, sceny drastyczne i tak dalej, no to widzimy, jak się cały problem zaczyna zazębiać i zaczyna się to wszystko piętrzyć. A więc naprawdę nadmierne czerpanie, korzystanie z telewizji niesie bardzo realne problemy i tutaj głosy naszych słuchaczy, chociażby właśnie pani, ten jeden z pierwszych głosów, jak bardzo później trudno jest wyrwać się z tej pułapki, no świadczy o tym, żeby od samego początku przede wszystkim zwracać uwagę na dzieci, na tych, które są najbardziej bezbronne w odbiorze telewizji.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest pani dr Hanna Karp. Drodzy radiosłuchacze, chwila muzyki i garść informacji.
Dalszą informację o rekolekcjach spotkania małżeńskie w marcu od 20 do 22 marca w Krakowie, w Łodzi, w Opolu i w Zielonej Górze. W Krakowie państwo choczewscy przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 012 413 8620, powtarzam, 012 413 8620. W Łodzi są to rekolekcje pogłębiające dla tych małżeństw, które już raz były na podstawowych, i zgłoszenia przyjmują państwo Marcinkiewiczowie, telefon 042 681 3225, powtarzam, 042 681 3225. W Opolu państwo Jurosowie przyjmują zgłoszenia pod numerem telefonu 077 402 66 28, 077 402 66 28. W Zielonej Górze państwo Gadomscy, telefon 068 352 81 2. Czy tu nie brak jakiegoś numeru?
Tak, coś niedodrukowane.
Coś tu niedodrukowane.
Więcej można zobaczyć na stronie
www.spotkaniamalzenskie.pl. Natomiast powiem jeszcze, że od 27 do 29 marca w Toruniu państwo Mazurkowie przyjmują zgłoszenia, numer telefonu 056 654 054-654-00-056-654-3400 i w Warszawie Państwo Stańczykowie przyjmują zgłoszenia 022-643-96-70. 022-643-96-70.
I uwaga słuchacze z Wrocławia, w związku z Dniem Świętości Życia, Fundacja Misja Rodzinna zaprasza na rodzinne święto życia w niedzielę, 22 marca. Rozpoczęcie mszą świętą o 15 w katedrze. W programie m.in. film o Wandzie Pułtawskiej i panel Budowanie Kultury Życia. Więcej na stronie www.misjarodzinna.pl. Misja Rodzinna pisane razem. Zapraszamy na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 17 marca, temat, aby miłość była piękna, przedstawi ksiądz dr Andrzej Wachowicz, moderator Krajowy Domowego Kościoła. 24 marca temat, ile nas kosztują nasze dzieci. Tak prowokacyjnie sformułowany, przedstawi pan Jan Maria Jackowski. 31 marca rachunek sumienia. Audycję tą poprowadzi ojciec Aleksander Jacyniak. Także serdecznie zapraszamy na w każdy wtorek o godzinie 21.40 i audycje archiwalne dostępne na stronie Radia Maryja www.radiomaria.pl pod zakładką audycje dla małżonków. I wracamy do naszej dzisiejszej audycji Migająca Pułapka. Jest jej, brzmi jej temat i naszym gościem jest pani dr Hanna Karp.
I słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Małgorzata z Warszawy. Ja chciałam się odnieść tutaj do spraw, które poruszyła jedna z pań, mianowicie nękania w szpitalach telewizorami. Sama przeżyłam koszmar z tym związany i chciałam przypomnieć wszystkim zainteresowanym likwidacją tego przymusu oglądania telewizji, że istnieje w Polsce instytucja pod tytułem Rzecznik Praw Obywatelskich. I tu nie chodzi o napisanie listu zbiorowego podpisanego przez iluś tam obywateli. Wystarczy jeden list zwracający uwagę na to, że praktycznie biorąc łamie się prawa obywatelskie, narzucając szkodliwe dla wielu osób szkodliwą konieczność wysłuchiwania i oglądania programów, często do późnych godzin nocnych, których ktoś inny po prostu tolerować nie może i wychodzi ze szpitala w gorszym stanie psychicznym niż do niego przyszedł. To chciałam przekazać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Bardzo cenne spostrzeżenie.
Potwierdzam, tak, wystarczy jeden głos. Wystarczy jeden głos obywatela do Rzecznika Praw Obywatelskich i rzecznik jest zobowiązany podjąć temat i drążyć sprawę. Oczywiście.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Mówi Barbara z Zeldorfu. Proszę. Witam serdecznie panią doktor oraz osoby prowadzące w radiu.
Witamy.
Bardzo się cieszę w ogóle, że ten problem i to zagadnienie zostało dość obszernie naświetlone. Mam takie pytanie właśnie do pani doktor. Czy telewizor chodzący po prostu w pomieszczeniu, gdzie śpi dziecko, czy po prostu ma jakieś oddziaływanie, że tak powiem, negatywne? W sumie moja córeczka ma 16 miesięcy, no jeszcze nie widziała na oczy telewizora włączonego, no ale tak się nieraz po prostu składa, że jak chodzi radio po prostu z satelity, bo w ten sposób słuchamy radia, no to przykryje po prostu kocem ekran, żeby nie widziała. No ale właśnie moja mama twierdzi, że te fale, które po prostu radiowo-telewizyjne, że tak samo mają no jakiś tam negatywny wpływ na w ogóle na rozwój dziecka. Także to mnie interesuje. No fakt jest taki, że po prostu na dzień dzisiejszy no telewizor po prostu no jest wielką chorobą. Praktycznie staram się nawet unikać chodząc z nią gdzieś, bo praktycznie wszędzie, gdzie się tylko zajdzie, no to chodzi telewizor, komputer w jednym, w drugim, w trzecim pokoju. No czasami po prostu, jeżeli ze znajomymi jestem, że tak powiem, na takiej dobrej, że tak powiem, w dobrych relacjach, no to poproszę grzecznie, przepraszam, czy nie przeszkadzałoby wam, żeby wyłączyć telewizor, skoro nikt nie ogląda, bo tylko chodzi po to, żeby chodził. No bo moja córeczka po prostu, mówię, jest jeszcze malutka i tak dalej. No czasami wyłączył, a czasami i nie. No więc naprawdę jest to wielki problem w dzisiejszych czasach i I sama się po prostu martwię. Chciałabym jak najdłużej wytrwać w tym postanowieniu, żeby po prostu nie miała z nim styczności zbyt wcześnie. Także jak do tej pory, no 16 miesięcy ma i dosyć ją to nie interesuje, bo w zasadzie jeszcze nie wie, co to właściwie jest ten telewizor. Dlatego mam to pytanie właśnie do pani doktor, czy właśnie fale, które są po prostu przez telewizor, czy jakoś negatywnie oddziaływują na rozwój dziecka, na przykład gdy ona śpi w pokoju, gdzie jest telewizor włączony i tak dalej.
Tak, rozumiemy pytanie.
Dziękuję bardzo i szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy za ten głos z Düsseldorfu, więc od razu informuję, więc eksperci resortu zdrowia, również w Niemczech, bo mam te dane też z Niemczech, w dużej akcji społecznej, jaka była organizowana swego czasu w Niemczech, i to trzeba rzeczywiście docenić, te akcje, oby u nas takie akcje były organizowane przez resort zdrowia, informowali wprost, po prostu były nawet specjalne publikacje i ogłoszenia, że dzieci w wieku poniżej 3 lat w ogóle nie powinny oglądać telewizji, w ogóle nie powinny być narażone na inwazję telewizora, ani również zabawiać się grami komputerowymi. Do 3 roku życia eliminacja całkowita, czy dźwięk, czy obraz, cokolwiek. Dalej, dzieci w wieku do lat 5 nie powinny spędzać przed telewizorem i komputerem również, bo to jest tutaj tożsame, więcej niż pół godziny dziennie. Właściwie, to jeżeli już, to absolutnie z zegarkiem w ręku. Nie więcej. I teraz, jeżeli chodzi o uczniów szkół podstawowych, to nie więcej, i tutaj zapala się lampka, nie więcej niż godzinę dziennie. Więc spójrzmy, jak jest w naszych domach. Ile godzin dziecko, które jest, chodzi do szkoły podstawowej, spędza przed telewizorem czasu. Więc to jest tutaj dla pani odpowiedź i zachęcam panią do wytrwałości, konsekwencji. Jeżeli pani przyjaciele czy znajomi będą się obrażali za takie uwagi, to trudno. To...
Ale ta pani pytała, nie chodzi o obraz, chodzi o fale, które również istnieją w tym pokoju, dokładnie, bo obraz zamyka.
Odpowiedź
zakrywa.
Jest dokładnie ta sama. Czy jeżeli nawet jest obraz telewizyjny przykryty, to również jest inwazyjność tego.
W szczególności przy monitorach kineskopowych. To promieniowanie elektromagnetyczne jest nawet z tyłu na przykład jest dużo większe jak z przodu.
Jest to też ważne, jak jest to wszystko umieszczone. Jeżeli na przykład dziecko jest zupełnie nie w polu tych promieni,
parę
tylko
metrów,
tak, z boku, z tyłu, no to też jest inna sytuacja. Jeżeli nie ma dźwięku, a tylko sam monitor przykryty, no to...
Mąż mówił, że z tyłu jest większe niż...
To znaczy przy monitorach kineskopowych...
Chodzi mi o pole rażenia w ogóle.
Tak, tak, w ogóle, prawda? że z daleka, parę metrów odległości już wystarczy, już nie będzie
tak. Także tutaj jednak jest taka tendencja, żeby bez względu na to, czy jest przykryty ekran, czy nie przykryty, to żeby jednak nie było to poddawane, bo rzeczywiście szkodliwość tego jest, tak jak pani sama intuicyjnie to odbiera, rzeczywiście.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czesław z Gorzowa.
Witamy pana.
Od 30 paru lat toczę walkę z kierowcami autobusów PKS-u, którzy, nie wiem, nie potrafię tego zjawiska logicznie wytłumaczyć, muszą sobie czegoś słuchać i nas bombardować, pasażerów. Wszelkie próby jakieś zwracania uwagi, tłumaczenia, pokazywania jakichś przepisów prawnych nie działają, nie skutkują. Kierowca czuje się z reguły tak obrażony, nie wiem. Jedyny efekt, jaki można uzyskać, to że trochę ściszy. Natomiast to, z czym się tutaj zwracam, około 30 lat temu miałem w ręku pewne urządzenie skonstruowane przez pewnego elektronika, urządzenie zakłócające tą stację. I wiem, że to jest jedyna skuteczna rzecz i na PM, i na komunikację miejską, i samochodową, i na wszelkie te urządzenia, oczywiście pod warunkiem, że się jest w odległości kilkunastu metrów. Jak ta sprawa wygląda? Bo jeżeli odtwarzanie stacji radiowych czy telewizyjnych jest w pewnym sensie przestępstwem, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, naruszającym nasze prawa obywatelskie, to przeciwdziałanie temu w ten sposób no chyba nie powinno być przestępstwem. No, przechodzę na odbiór.
Tak. No pan jest tutaj wyjątkowo konsekwentnym i wytrwałym odbiorcą mediów, tylko w kierunku takim, żeby one nie zakłócały pana rytmu myślenia, życia, działania i tak dalej. Chyba wszyscy to znamy, kiedy musieliśmy korzystać z jakiejś komunikacji, to daleko miejsc, PKS-ów tak zwanych, kiedy przed nami była długa podróż. I trzeba było przez 3, 4 lub 5 godzin lub jeszcze dłużej rzeczywiście słuchać wszystkiego, co, jak to się mówi potocznie, jak leci stacji radiowej. To uciążliwa, przykra sprawa, dręcząca, ale ja powiem osobiście z doświadczenia, że zwykle, kiedy uprzejmie prosiłam o przyciszenie, to specjalnie kierowca nie reagował, przyciszył i jakby miał zrozumienie dla prośby i tutaj... Ja myślę, że to jest też kwestia takiej wzajemnej kultury, sztuki, współżycia, współbycia, komunikacji wzajemnej, uczulania też kierowców na wrażliwość pasażerów, na to, że każdy z nas ma własne prawa, własną wrażliwość. Oczywiście jest to bardzo trudne, więc to jest jeden aspekt. Natomiast drugi aspekt, to co pan mówi, czy pan łamie prawo w tym momencie, czy nie łamie, jeżeli pan zakłóca bezpośrednio. No, proszę pana, no... W tym momencie, jeżeli ktoś pana zmusza do czegoś, pan stosuje narzędzie obrony, więc ja tutaj nie mam wyrobionego bardzo zdania, ale uważam jedno, że każdy ma prawo się bronić, więc proszę już tutaj nie każdy sobie pomyśli.
Na pewno przekroczeniem prawa jest budowa jakiejś zagłuszarki, natomiast coś, co działa w promieniu paru metrów.
Jeżeli pan ma urządzenie odpowiednie, które się zneutralizuje w fale tej stacji określonej i dzięki temu ktoś nie może, tylko jest jedna sprawa, że ktoś nie może tej stacji odbierać, no ale...
W tym autobusie wtedy.
Tak,
już,
w tym autobusie, tak, tak, oczywiście.
Słuchamy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria ze Szczeciwica.
Teraz i zawsze.
Mówi Łukasz z Wrocławia. Proszę. Niestety nie miałem możliwości słuchania całej audycji, więc nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy już może na to zwrócił uwagę. Natomiast... Pani, która jest gościem, przepraszam, nie pamiętam dokładnie, zwróciła uwagę bardzo, moim zdaniem, na bardzo ważną sprawę. No, różne zagrożenia, które się znajdują w internecie. Ja bym powiedział, że to są też różne sekty. Rodzice często nie wiedzą, że dzieci włączają się w działalność sekt właśnie poprzez siedzenie przy komputerze. Ale najważniejszy punkt mojego telefonu, na co chciałem szczególnie zwrócić uwagę, to jest to, że obecnie nie ma żadnego problemu, żeby bardzo dobrze zabezpieczony komputer czy system operacyjny, żeby praktycznie wszystkie zabezpieczenia obejść, no i połączyć się z internetem i korzystać z dowolnych treści. Dlatego moim zdaniem, oczywiście nie chcę podawać na antenie sposobów, w jakich to się robi, żeby nie podawać komuś metody. Natomiast moim zdaniem jedynym do końca skutecznym sposobem jest po prostu zamówienie u dostawcy internetu filtrowania dostarczanych treści. Tak, aby po prostu ktoś, kto jest na końcu tego łącza, czyli w domu na przykład dziecko siedzące przy komputerze, no nie mógł obejść zabezpieczeń, które są na komputerze czy systemie operacyjnym, bo można takie zabezpieczenie obejść w ten sposób, że na zawartości dysku twardego, czy powiedzmy ogólnie zawartości komputera, nie będzie żadnych śladów, że korzystało się z czegoś innego, przeglądało się jakieś treści w internecie, no i nie będzie możliwości żadnego dojścia. Dlatego ja uważam, że, no i bym to bardzo polecał rodzicom, że jedyna metoda skuteczna naprawdę w 100%, no to jest kwestia też, na ile te filtry będą dobre, ale to jest zamówienie filtrowania treści u samego dostawcy internetowego. I chciałbym zwrócić uwagę na to, że kilka lat temu, to już może być nawet 10 lat temu, nie pamiętam dokładnie, kto wtedy rządził, ale bardzo ciekawie by było odnaleźć listę głosujących posłów, jak w polskim, można powiedzieć trochę w cudzysłowie, polskim Sejmie, została utopiona taka poprawka do ustawy, właśnie coś w związku z internetyzacją, gdzie obligatoryjnie prawodawca nakładałby obowiązek na dostawców internetu między innymi do szkół właśnie filtrowania treści pod kątem różnych zagrożeń. I to zostało odrzucone. Myślę, że słuchacze, można wejść na stronę Polskiego Sejmu albo jakoś inaczej poszukać w internecie. Na przykład bardzo ciekawie byłoby znaleźć listę tych posłów, którzy tam głosowali. Dlatego bym bardzo polecał po prostu u dostawcy internetu zamówić filtrowanie treści. Innych sposobów moim zdaniem obecnie już nie ma. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Pani Łukaszu. Szczęść Boże.
Tak. I tutaj trzeba przede wszystkim szerzyć tą wiedzę, że rodzice nie są bezbronni, że mogą instalować takie programy, mogą instalować takie filtry i proszę to robić bez żadnych ograniczeń. Tutaj naprawdę dziecku to jest wyraz troski o dziecko, a nie jakieś ograniczenie, nie jakaś nadmierna kontrola, ponieważ świat internetu wsysa. I później tracą kontrolę osoby dorosłe, więc co mówiąc o dzieciach?
Z tym, że Pan Łukasz zwrócił uwagę, że te zabezpieczenia można obejść. Jeżeli już jest nastolatek, to już on być może zna drogi, jak obejść. Małe dziecko nie jeszcze. I dlatego filtrowanie już na poziomie dostawcy internetu uniemożliwia ingerencję i obejście bokiem tych filtrów, prawda?
Oczywiście. Więc wszelkie możliwe formy, czy ta pierwsza, czy druga, zależnie od etapu, jest jak najbardziej wskazana.
Drodzy Państwo, czas się kończy. Może jeszcze pozwólmy Pani doktor Hannie Karp podzielić się kilkoma ciekawymi informacjami z tego zakresu, o którym mówimy.
Więc tak jakby reasumując całe zagadnienie, chciałabym jeszcze tylko dodać, że żebyśmy obserwowali naszych domowników, obserwowali się wzajemnie, rozmawiali ze sobą, rzeczywiście tworzyli odpowiednią atmosferę i umieli wyczuć, kiedy któryś z domowników, tak jak tutaj pan, jeden, który dzwonił, psycholog, mówił, pojawiają się jakieś deficyty, czy w emocjach, czy w relacjach wzajemnych. Dlatego, że dziecko, które samotnie przesiaduje przed telewizorem, przestaje reagować na bodźce zewnętrzne, ulega, można powiedzieć, takiej hipnozie, wyłącza się jakby. Świat, który jest obok, na zewnątrz, przestaje istnieć. I natomiast to, co jest na ekranie telewizora, jest bardzo dosłowne. Dziecko widzi postaci, słyszy głosy, odbiera przekaz wyłącznie emocjami. A inaczej zupełnie jest na przykład podczas lektury książki, gdzie jest miejsce na wyobraźnię, na recepcję treści spokojną, wyważoną, gdzie można dziecko mimowolnie wtedy zapamiętuje ortografię, frazeologię, uczy się mówić, komunikować z otoczeniem i tak dalej. Mówię o tym wszystkim. Dlaczego? Dlatego, że żeby zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że jeżeli zauważamy niepokojące objawy u dziecka, jakiegoś telewizyjnego uzależnienia, to należy na początku przede wszystkim znajdować alternatywę dla telewizji. Mogą to być nawet jakieś gry, wręcz planszowe, zabawy ruchowe, spacery, czy z nami, czy z rówieśnikami, bo proszę zauważyć, dziecko, które przesiaduje przed komputerem lub przed telewizorem, ma mało ruchu. Dziecko powinno się ruszać, rozwijać. Ruch jest podstawą na tym etapie rozwoju. I poza tym, jeżeli zacznie się ruszać, będzie wzmacniać swoją kondycję, to będzie również kontaktować się z rówieśnikami, będzie się socjalizować, budować swoje relacje. No, rozwój wtedy przebiega zupełnie inaczej. Nadmiar telewizji redukuje te wszystkie możliwości i niestety nie jest dobrze, jeżeli dziecko na przykład zamiast bawić się z kolegami, wybiera wpatrywanie się w szklany ekran. I druga sprawa, selekcja materiałów. I tutaj ukazała się książka nie tak dawno, w roku 2008 księdza biskupa Adama Lepy, Telewizja w rodzinie. I bardzo tę pozycję polecam, ponieważ nie jest to obszerna pozycja, natomiast zbiera w pigułce wszystkie dane, różnego rodzaju sposoby zachowania, co należy robić, aby telewizja była oglądana w sposób racjonalny. I tutaj ksiądz biskup mówi o postawie selektywnego odbioru telewizji. Jest tutaj cała gama propozycji, na przykład czytamy, że postawę człowiek z postawą selekcji, selektywnego odbioru telewizji nie akceptuje w swoim codziennym życiu ani żywiołowości, ani też działań automatycznych, a więc normalnie człowiek zachowuje postawę refleksyjną wobec tego wszystkiego, co go otacza. Inna sprawa. Użytkownik telewizji dzięki tej postawie nie odbiera programów jak idzie, a więc selekcjonuje cały materiał. Takie książki, takie pozycje z szczególną przyjemnością polecam, bo to jest takie ABC nasze odbiorcy telewizji. Inna sprawa, tutaj pan wspomniał o cybersektach, o tym, co jest w internecie, jeżeli chodzi o te sprawy związane z sektami. Ja tutaj jedną z najbardziej groźnych sekt, wiemy, że to są takie sekty satanistyczne, które rzeczywiście, no i tych satanizm ma wiele oblicz. Warto oczywiście o tym pamiętać i swoją wiedzę na ten temat pogłębiać. I tutaj proponuję trzeci numer miesięcznika Różaniec, marcowy, gdzie jest kilka obszernych artykułów właśnie związanych z tą sektą, z tego rodzaju problemem. Jeden z artykułów nosi tytuł Jak wygrać z szatanem? Albo jest ocaleni od bioenergoterapeuty. To jest a propos tego naszej telewizyjnej, audycji telewizyjnej. Jeszcze inny tekst napisany, obszerny, przez egzorcystę księdza Tadeusza Marcinkowskiego, Szatan, fikcja czy prawda? Jest to bardzo syntetycznie, a jednocześnie w sposób pogłębiony zebrane materiały i na pewno dostarczą takiego potrzebnego minimum informacji, żeby czuć się jakoś swobodnie wobec tego całego świata, który nas otacza.
Drodzy radiosłuchacze, dziękujemy bardzo za współudział, za współtworzenie tej audycji. Zapraszamy na kolejny wtorek. Dziękujemy pani dr Hannie Karp. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękuję również.
Dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję, ale jeszcze przecież mamy modlitwę na zakończenie dnia.
Informacja o numerach stron do modlitwy kompletą w hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku w tomie drugim na stronie 1205, w wydaniu skróconym na stronie 1167. Czytania i psalmodia, czytania i modlitwa z wtorku na stronie 1218, w tomie drugim, w wydaniu skróconym na stronie 1179. Antyfona końcowa pod Twoją obronę.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Rachunek sumienia. jak wykorzystuję czas dany mi przez Boga. Czy ten czas służy budowaniu relacji z Jezusem, z drugim człowiekiem? Czy służy rozwojowi własnej osoby? Jaki wpływ na mnie, na moją rodzinę ma korzystanie z telewizji, internetu, z komputera? Co robię, aby przeciwdziałać zgubnym wpływom w tych dziedzinach na dzieci, za które jestem odpowiedzialny? Zmiłuj się nad nami, Panie,
bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje
i daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku
rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła, i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki, kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił, pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach, rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce. Jak zeschła ziemia, pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi, czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju
według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen.
Po Twoją obronę
uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko,
naszymi prośbami
racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
Drodzy radiosłuchacze, serdeczny Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Razem z nami modlił się, prowadził tą modlitwę diakon Wojciech Szymański, michalita, który jest na praktyce w naszej parafii świętego Michała Archanioła w Toruniu. I wzięliśmy go ze sobą, jakby to powiedzieć, do radia, żeby zobaczył, jak pracuje Radio Maryja. Dziękujemy bardzo, księże Wojciechu. Może ksiądz chce kogoś pozdrowić?
Oczywiście, cieszę się bardzo, że tutaj jestem. Chciałem pozdrowić księdza proboszcza z miejsca moich praktyk, księdza Roberta Gizę, księdza Kazimierza, mojego opiekuna, oczywiście ojca dyrektora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, moich rodziców drogich, którzy słuchają też mnie chyba teraz, i moich współbraci diakonów, którzy się przygotowują do święceń.
A kiedy święcenia?
Święcenia w maju, 16 maja.
W tym roku?
W tym roku, tak.
No proszę. Cieszymy się.
Cieszę się bardzo i także.
Księże Wojtku. Dziękujemy bardzo naszym gościowi, pani dr Hannie Karp. Serdecznie Bóg zapłać.
Jeszcze raz dziękuję. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Żegnam wszystkim. Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz zawsze dziękujemy Wiesławowi, który realizuje tę audycję, i do kolejnego wtorku. Żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek.
Audycja dla małżonków i rodziców.